o teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj o teatrze bez przerwy, a przynajmniej przez godzinę, będziemy rozmawiać z Dominiką Bednarczyk, aktorką Teatru imienia Słowackiego. Dobry wieczór, witam cię serdecznie.
Dobry wieczór.
Cieszę się bardzo, że w studiu jest ktoś taki, kogo po prostu nie muszę państwu przedstawiać. I bardzo się cieszę, że wreszcie dotarłaś, bo mogę się tak poskarżyć na ciebie, że no, jednak umawianie się dosyć długo trwało. Ale to dobrze, bo to znaczy, że masz bardzo intensywny czas, tak?
Tak, to jest taki faktycznie po jakichś takich 2 latach w zawieszeniu po premierze Dziadów i po ubiegłym roku w oczekiwaniu i w pewnym momencie też jakimś niepokoju, jak to będzie dalej wyglądało, faktycznie pojawiły się nowe propozycje, szalenie intensywne, twórcze i ważne. Mm.
O, jaki piękny tekst, tak się mówi na ściankach w telewizji, wiesz, jak się jest premiera filmu, to dobrze, tak. I słusznie, że mi to powiedziałaś, bo może to nie tak w scenariuszu moim wyglądało, ale zapytam cię o film, bo mam wrażenie, że to jest takie medium, które jakoś nie rozumiało, jakim skarbem krakowskim i narodowym jesteś. No ale wreszcie zrozumiało.
Tak, ja myślę, że ja też nie pomagałam tutaj, że ja tak się troszkę zakopałam w Małopolsce i w Krakowie i wybrałam teatr rzeczywiście, a to jednak jest świat, w którym dosyć trzeba walczyć i też się w dobry sposób z gustem reklamować, więc... Więc zdaję sobie sprawę oczywiście z tego, że Dziady były jakimś przełomem, który spowodował, że dużo więcej osób po prostu mnie zobaczyło. Mm-hmm. Graliśmy w Warszawie, graliśmy na festiwalu sztuk przyjemnych i nieprzyjemnych, w Krakowie co prawda, Łódź przyjechała do nas, no ale też przyjechały osoby będące producentami w ważnych firmach producenckich i myślę, że to poniekąd jakoś przywołało mnie na takim forum ogólnopolskim. Udało mi się wygrać casting do serialu Informacja zwrotna w reżyserii Leszka Dawida i to faktycznie była jakaś fenomenalna praca zarówno z reżyserem, jak i człowiekiem, bo Leszek jest wyjątkową rzeczywiście osobą pod tymi dwoma względami, jak i ze świetną firmą produkcyjną Opus Film, z którą teraz robię kolejny projekt. Nie mogę niestety podać jaki, ale jest to projekt dla Kanału Plus. Nieduża, ale istotna rola, więc bardzo się cieszę, że mogę po raz kolejny właśnie z Łukaszem Dzięciołem pracować, bo to są, no udało mi się po prostu spotkać bardzo, powiedziałabym, takich mądrych, otwartych, czułych ludzi produkcji, co być może nie jest oczywiste. I jak na taką, nazwijmy to, debiutantkę po 50, to może nie byłoby
tak. Co ty mówisz?
No na taką skalę.
Ale wcześniej nie grałaś?
Wiesz co, grałam. Mówimy
o dużych rolach.
Tak, ale nigdy nie zagrałam dla platformy, jaką jest Netflix. Nigdy nie miałam 22 dni zdjęciowych, no co już jest takim naprawdę pokaźną ilością. I też nigdy mi się nie udało wejść w taki, od razu powiedziałabym, naprawdę wysoki poziom, jeżeli chodzi o aktorów, partnerów, bo tutaj i Arek Jakubik, i Nel Kaczmarek, grająca moją córkę, i cała plejada innych aktorek i aktorów, Gosia Hajewska między innymi, więc ja miałam takie momenty tam naprawdę, że ja się szczypałam, czy to się dzieje naprawdę. Nie, żebym jakoś siebie nie doceniała, albo tylko po prostu to, że tyle czynników fajnych się złożyło przy tej pracy, było czymś zupełnie wyjątkowym. Teraz, no to chyba mogę powiedzieć, że robię Wojtka Smarzowskiego najnowszy film. Też mam tam taki drugi plan, ale istotny drugi plan.
I kim tam jesteś?
No właśnie tego chyba nie mogę zdradzić. Bo nie wiem na ile wiem, że zostało podane do wiadomości, że film się nazywa Dom Dobry, że jest o przemocy domowej. Scenariusz jest wstrząsający. Myślę, że szalenie potrzebny, bo co prawda z powrotem wracamy do konwencji stambulskiej i mam nadzieję, że wracamy też do jakichś, powiedziałabym, takich wymiernych narzędzi, jeżeli chodzi o całą sferę przemocy domowej i tego, jak to jest sądownie załatwiane teraz, bo przez ostatnie 8 lat, jak się troszkę dowiadywałam, robiąc research do tego, to, no to jesteśmy po prostu w jakimś dramatycznym miejscu i tej pomocy po prostu nie ma. Mm-hmm. Bo sprawy ciągną się latami i tak dalej. Więc z jednej strony radość ogromna, że biorę udział w tak ważnym społecznie też projekcie, mm-hmm. bo nie ukrywam, że jest to dla mnie istotne. A druga rzecz to było moje marzenie. To było moje wielkie marzenie spotkać się ze Smarzowskim i ja się z nim spotkałam na castingu do pierwszego Wesela ponad 20 lat temu. Casting, który trwał godzinę. Nikt nigdy tyle ze mną nie pracował, nie był taki hojny. Potem potoczyło się, jak się potoczyło. Film
powstał. Nie zagrałaś.
Nie zagrałam, ale zagrała świetna Tamara Arciuk, bardzo dobra w tej roli. Ale w każdym razie już wtedy pracując wiedziałam z nim, że to jest ktoś, o kim naprawdę, a ja zwykle nie mam takich marzeń. A faktycznie co do tej osoby, to było moje ogromne marzenie, więc bardzo jestem mu wdzięczna za tę propozycję i bardzo się z niej cieszę.
Ale na Boga, co to, jak to, ty nie dostałaś roli w Weselu? No.
Pierwszym Weselu.
No wiem, w pierwszym, no ale co? No,
ale Justynko, no tak, była Iwona Bielska i jako matka i Marian Dziędziel no. jako ojciec, no to wiesz, no to naturalnym dzieckiem było blond dziewczyna z niebieskimi oczami, a nie czarnula, jaką wtedy byłam z brązowymi oczami.
No dobra, kupuję to tłumaczenie, nie ciągniemy wątku, tym bardziej, że za chwilę w Weselu zagrasz sobie Rachelę, tak. To, więc myślę, że nie ma co narzekać w momencie, kiedy właśnie jesteś blondynką, ale wiemy, że teatr to jest sztuka iluzji rozmaitych, tak. I zaraz do tego dojdziemy, ale od razu kilka innych wątków. Masz takie poczucie, rozumiem, że trochę otworzyły się jakieś drzwi, tak? Tak. W sumie jeszcze nigdy właściwie rzeczywiście, przecież nie pierwszy raz rozmawiamy, a o filmie nie rozmawiałyśmy i to w sumie było dosyć dziwne, a ja też może myślałam, że to jest jakoś twój wybór.
Nie, to znaczy, no tak jak powiedziałam, ja nie, ja chyba za mało o to walczyłam gdzieś przez lata.
Ale może nie kupowałaś tego, że właśnie jest coś takiego jak casting, że masz się tłumaczyć z tego, że nie jesteś wielbłądem.
Nie, absolutnie do castingów zawsze, nie powiem, że z przyjemnością, bo jednak jest to stres i chyba nie ma aktorów, którzy jakoś specjalnie lubią to. Tego się po prostu trzeba nauczyć i jakoś wiedzieć, że to nie jest jakaś ostateczność, prawda? Tylko ja się myślę jakoś teraz, jeżdżąc na większej ilości castingów, uczę, nie wiem, czy już nauczyłam się, ale uczę się tego, żeby po prostu nie dawać się zjadać stresowi i wiedzieć, że to nie jest moment, kiedy trzeba zagrać wszystko, żeby jakiś kolor pokazać, prawda? Jakiś moment, jakąś prawdę. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jaka jest scena, jaka jest bohaterka, ale jeżeli jest jakaś nić powiązania z nią, z tą istotą, z tym człowiekiem, z tą kobietą, to po prostu właśnie spróbować sobie powiedzieć jedno zdanie na tej postaci. Bo wcześniej miałam takie poczucie, że ja po prostu muszę wypaść jak najlepiej. Muszę być, co było naturalne.
Czy udowodnić, że...
Tak. A teraz chyba coś się jakoś tak przełamało. No może też ja po prostu dojrzałam, wiesz, do pewnych rzeczy. Znam wiele fajnych aktorek, które po 50 gdzieś wypłynęły i to też mi daje jakąś...
Myślę, że to jest może też trochę to, że świat się trochę zmienia bardzo powoli. Oczywiście zmienia się na gorsze przede wszystkim, to wiemy, ale też może trochę i na lepsze, że jeśli nie mamy tych 20 lat, to nie znaczy, że musimy się już tego bardzo wstydzić
tak,
i nic nas nie czeka.
Myślę, że to jest ważne, bo że też jakoś myślę, że jednak mimo wszystko przy braku takim, z jednej strony ewidentnym braku dobrych ról dla kobiet w średnim wieku, paradoksalnie pojawia się ich trochę więcej. No, jak patrzę na role, które grają moje koleżanki, jak patrzę na czekam bardzo na Nową Szumowską z Małgosią Hajewską, tak. Bo to podejrzewam, że znowu oprócz strasznie istotnego tematu, jest jakaś absolutna kreacja. Więc patrzę na właśnie wszystkie rzeczy, które robi Dorota Kolak. Ja jestem absolutnie wielką fanką jej talentu. I podoba mi się to, że coraz więcej pojawia się właśnie kobiet, które nic nie muszą udowadniać, które nie muszą być piękne, no, po prostu, które są takie jak w danej chwili. I to jest gdzieś fajne i myślę, że to się wiąże z tym, co powiedziałaś, że się po prostu świat też na to otwiera. Ale to też wszystko płynie w jakimś sensie z zachodu, prawda? Coraz więcej jest stamtąd przykładu, że jednak można i że, no nie wiem, teraz wchodzi na przykład do kin komedia romantyczna, w której główne role gra Agnieszka Suchora i Edyta, Boże Święty.
Ci nie pomogę, bo z kinem to
zaczyna się. Boże, jak mi wstyd, to taka dobra aktorka. Zaraz sobie przypomnę. W każdym razie dwie kobiety po 50, które przeżywają, że tak powiem, drugą młodość. I pomyślałam sobie, no nie widziałam tego filmu, ale sobie pomyślałam, no nareszcie. No fantastycznie, no świetnie, no nie wiem, jakie będzie miało otwarcie i tak dalej, ale biorą dwie naprawdę wspaniałe aktorki i może powstać komedia romantyczna, no czyli, no dobrze, no to idźmy w tę stronę.
Idziemy, tak, o 19 w niedzielę w Radiu Kraków Kultura w tę stronę ze sztandarami wysoko wzniesionymi. Tak spoglądam na zegar i już zaczynam się trochę wiercić, bo rozmawiamy od ponad 10 minut i jeszcze nic o teatrze, a ja muszę się przyznać, że no film oczywiście, bardzo się cieszę, że jakoś otwierasz te drzwi, ale tak naprawdę to ja bym chciała z tobą rozmawiać o Maji Kleczewskiej, o Klacie, o Hamlecie. No właśnie z tym Hamletem to po prostu może bym ci życzyła, ale to na koniec, jak będziemy sobie składać życzenia. I teraz chciałam cię zapytać o teatr w twoim życiu tu i teraz. Bo strasznie naiwne pytanie, ale myślę, że w pewnym wieku już daję sobie prawo, żeby stawiać takie pytanie, bo jeśli ktoś ma tak niesamowite zupełnie, i tutaj z pełną świadomością używam tego wyświechtanego słowa, niesamowite doświadczenia, role, nagrody, postaci, które stworzył, to mogę cię zapytać, jakie jest twoje życie w teatrze, właśnie po dziadach choćby? To jest poczucie spełnienia, czy mam już wszystko?
No to już byłby koniec mój, chociaż cień takiej myśli się pojawił. Nie, powiem ci, że ja miałam, z jednej strony to było dla mnie naprawdę zaskakujące to, co się wydarzyło po dziadach, ponieważ ja to już wielokrotnie mówiłam, że myśmy się naprawdę nie spodziewali.
A to chyba tak, że tak to jest.
Wiesz co, nie wiem, no czasem tak jest, ale myśmy się nie spodziewali, że aż tak się wydarzy się to, co się wydarzy. Oczywiście pani Nowak nam pomogła w tym, że to się tak rozeszło po świecie.
Bez wątpienia, to genialny PR, to nikt nie ma wątpliwości.
Tak, tak. Ale skala tego była nieprawdopodobna i we mnie to wzbudziło czujność taką, że no to teraz trzeba będzie pracować jeszcze więcej, bo oczy będą zwrócone jeszcze dokładniej. No bo właśnie, bo jeżeli ktoś uznał, że to jest jakiś tam, powiedzmy, rodzaj poziomu, to co zrobiłam, no to co teraz pani nam zaprezentuje? No ja gdzieś z tyłu głowy miałam coś takiego, a ponieważ faktycznie no przez blisko 2 lata nie weszłam w nic, i tylko żyłam z moim Konradem przez 2 lata, to, no to też miałam takie poczucie, pomimo właśnie pojawił się serial i tak dalej, no ale jakby teatralnie była cisza i też w pewnym momencie pomyślałam sobie, kurczę, a może to jest właśnie jakieś takie przekleństwo, że
taki
się
efekt Oscara trochę,
tak, prawda? Tak, że się coś takiego istotnego wydarzy i potem cisza. Więc no powiem szczerze, że różne emocje mną we mnie się rodziły. Nawet pamiętam w ubiegłym roku jakiś rozpaczliwy swój post, że szukam pracy, ale rzeczywiście to był moment, gdzie były 2 miesiące, no jeden zupełnie bez spektakli, a inny, no, tak bywa z repertuarem. A ten drugi z 2 zaledwie spektaklami. Parę miesięcy później okazało się, że dokładnie w inną stronę, co też jest jakąś lekcją życia dla mnie, że po prostu, że jednak trzeba się bardzo wyluzować, krótko mówiąc. Mm-hmm. A przynajmniej próbować. Mm-hmm. Więc, ja w ogóle jestem taka, wiesz, że mnie jest... Ja jestem bardzo krytyczna wobec siebie i czasem mam wrażenie, że jestem za krytyczna.
Chyba tak.
I uczę się siebie naprawdę przytulać i tak chwalić i tak... Bo naprawdę mam dużo do siebie różnych, cudzysłowie, pretensji. Głównie jeżeli chodzi właśnie o moją pracę aktorską.
Że nie jesteś dość dobra, tak?
Wiesz co, znaczy, że mogłam lepiej, o. Że mogłam lepiej, że mogłam inaczej.
Nieprawdopodobne.
Ale myślę sobie, że też pewien rodzaj, jeżeli to nie jest jakieś destrukcyjne i nie powoduje, że jakieś takie stany depresyjne się pojawiają właśnie w wiecznym takim niespełnieniu, czy wiecznym oczekiwaniu, że się będzie lepszym, to wydaje mi się, że to jest dobre, bo myślę, że też taki, chociaż może ja już mam za dużo lat, żeby nagle oszaleć po tym wszystkim, co się po dziadach zaczęło
dziać. Jeśli nie oszalałaś po dziadach, to myślę, że jednak bezpieczniki są właściwie tak, ustawione. Tak. Tak, wiesz, improwizuję tak, z tą tak, opinią, tak. Ale chyba tak jest jednak.
Tak, więc tak sobie, no teraz jestem po jednej premierze właśnie Janka Klaty Państwo w próbach u Mai, więc dziękuję Wszechświatowi za te, szczególnie za tą drugą, za Wesele, bo rzeczywiście Rachela jest jakimś i też w sposób, jaki Majka myśli o niej, jest zupełnie niezwykły i taki poruszający dla mnie i ważny.
A możesz trochę uchylić, że tak się wyraża rąbka?
Tak, to znaczy no...
Rachela, nie jesteś, nie jesteś ciemnowłosą.
No tutaj są różne dywagacje jeszcze a propos włosów. Raczej nie będą moje, ponieważ co mi się bardzo podoba, myślę, że to nie jest jakaś straszna zdrada tajemnicy, że Maja nie wyobraża sobie inaczej, żeby tego wesela, tego przynajmniej całej imprezy tej nie zrobić tak, jak to zostało napisane, czyli w prawdziwych kostiumach. Mm. W prawdziwym błocie prawie, że Małgosia Szczęśniak robi scenografię. No ale tak jak to zostało napisane, bo przy różnych tam wiem, że rozkminach i zastanawianiach się, jak to powinno wyglądać, jaką powinno mieć estetykę, widzę, że ona coraz bardziej jakby zbliżała się do oryginału, co już zresztą czułam przy dziadach, przy jakiejś jej niebywałej pokorze w stosunku do tekstu też. Mm-hmm. To jest niesamowita, bo ona zna całe wesele na pamięć już, więc nasz pilnuje, jak my nawet jedną literę zmienimy, zamiast A powiemy i to. Ona wie, że ten błąd zrobiliśmy, co też jest dla mnie znakiem, no, że jest jakoś zarażona tym mocno.
Tak.
Więc w związku z tym Rachel, no musi być tą Rachel ze sztuki, a jeżeli ma swój prototyp w Pepie, to, no to też jest tam odpowiedni kostium, jaki najczęściej ona jest przedstawiana w czarnej spódnicy długiej, w białej bluzce i w takiej czerwonej chuście. Jest taki obraz jej i on wisi właśnie w rydlówce. Mm-hmm. Nie wiem, czy faktycznie tak będzie, bo ja jeszcze nie widziałam kostiumu. On już jest, ale ja jeszcze tego ostatecznego projektu nie widziałam. Mm-hmm. W każdym razie to będzie bardzo klasyczne. Mm-hmm. Podobnie jak, no włosy też przydałby się, żeby były długie.
No.
Ale to musi być naprawdę dobra peruka, żebym po prostu nie, no wiadomo. Więc, więc to będzie dalekie od współczesności. Natomiast bardzo mi się podoba, podoba to jest takim ciekawym słowem tutaj. Krótko mówiąc, Maja myśli, że nie można jakby postaci Racheli czytać bez świadomości Holokaustu. I bez tego, że w Krakowie było getto, że był Płaszów, że po prostu ileś set tysięcy istnień ludzkich zmiotło też tutaj z powierzchni ziemi, że jest Auschwitz blisko. Znaczy jest to gdzieś, jakby te postaci żydowskie za oknami chałupy jakby cały czas się przemieszczają i są. Mm. I to zarówno Maja mówi, jak i Grzegorz Niziołek, który jest dramaturgiem tutaj właśnie taką podporą, że tak powiem.
Taki wybitnym znawcą też jakby tematu Holokaustu w teatrze najkrócej.
Dokładnie. Mm-hmm. I ja się z tym absolutnie zgadzam. Mm. to myślę nie będzie miało wymiaru jakiegoś takiego silnie, może poza znakiem jednym pewnym takiego w sensie układu scen z poetą na przykład, mm-hmm. ale świadomość tego wpisana w myślenie Racheli wydaje mi się bardzo ważna w ogóle tak do postrzegania polskości tej imprezy. Czy to jest dobre, czy to jest złe. Czy
no tak, bo to są ci nieobecni. Tak. Najpierw nieobecni, niewidziani, a potem nieobecni, bo no, zamordowani, nazwijmy rzecz po imieniu.
Tak. Mhm. I jakby na ile ta chata, na ile ta atmosferyczna zmiana w chacie jest czymś, co przyniesie coś dobrego, a czymś, co właśnie jest niewiadome. Więc no to jest jakieś bardzo bliskie mi myślenie, ciekawe. Zobaczymy, co z tego będzie, bo jest faktycznie bardzo mało czasu, a to jest po prostu gigantyczne przedsięwzięcie. Gigantyczne. Mamy dublury. Ja się dubluję z Agnieszką Przepiórską, z Agnieszką Judycką, świetnymi aktorkami, więc to tak naprawdę będzie Rachela w trzech postaciach. Co też jest ciekawe, bo obserwując siebie nawzajem też zauważamy pewne rzeczy, no coś sobie tam w cudzysłowie podkradamy, czy coś. To jest bardzo twórcze też, rozwijające, fajne.
To jest bardzo ciekawe, bo to oczywiście, że dublury się w teatrze zdarzają i to jest normalna praktyka, ale tutaj na taką skalę muszę powiedzieć, że chyba też nie spotkałam się z czymś podobnym.
No i był pomysł rzeczywiście dyrektora, żeby w miarę możliwości wszyscy aktorzy wzięli w tym udział. Stąd pozostałe dublury są gdzieś ważne przedsięwzięcie dla nas. Takie pierwsze, no był Klata, ale pierwsze po jakimś odrodzeniu, prawda? O tym pierwszym oddechu, kiedy dowiedzieliśmy się, że jednak konkursu nie będzie. No i też powrót jakoś Mai po dziadach, od których się wszystko zaczęło, dobre i złe. Więc z wielu względów jest to wyjątkowa podróż i mam nadzieję, że taka pozostanie, no i taka będzie w efekcie.
No tak, to trochę jest za wcześnie, żeby mówić o samym przedstawieniu, ale i tak sporo powiedziałaś, ja zwróciłam uwagę na komunikację wizualną, że ten plakat, który się pojawił już w mieście, nawiązuje do, chyba jest odtworzeniem fotografii, które potem atelierowo zostały udokumentowane, te sceny, więc nawiązanie do tradycji jest. No i to jest też bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie, bo oczywiście wesele to jest taki temat potężny w polskim teatrze, ale chyba to nie będzie twoje pierwsze wesele, bo chyba...
Pierwsze, jeżeli chodzi o spektakl taki pełnowymiarowy, to pierwsze, bo ja ostatnio brałam udział w tym, co Bronek Maj napisał w tym na motywach, ale wcześniej nie.
Nie, bo pamiętam, był jakieś paręnaście lat temu.
Bogu dzięki, że nie.
Tak, to było okropne przedstawienie.
Bogu dzięki, że nie. Mnie to ominęło, bo to było chyba zaraz jakoś jak się Kaja urodziła, więc po prostu byłam szczęśliwą matką nowonarodzonej córeczki i muszę opowiedzieć anegdotę z tym związaną.
Dawaj.
Słuchaj, muszę. Wspaniała aktorka, która już niestety zrezygnowała z zawodu, Jasia Mastalerz, bliska mi osoba, brała w tym udział. Ja nie zapomnę jej snu. To chyba było po drugiej generalnej. Mianowicie śni jej się, że otwiera się sufit teatru tam, rozjeżdża się na pół, żyrandol wisi dalej i spoza żyrandola wyłania się ogromna głowa Wyspiańskiego, który krzyczy w stronę ich próbujących, ja na to nie pozwolę. Więc
sen proroczy.
Cóż by tu rzec?
To znaczy, no nie proroczy, bo akurat się stało. No ale wiadomo, że przedstawienia mają swoje losy, a aktorzy, artyści są bardzo czułymi też instrumentami, które odbierają różne rzeczy z innej rzeczywistości, prawda, ucierają. Tak. Ale jeszcze tak konkretnie chciałam cię właśnie zapytać, no, bo mam poczucie, że jeśli chodzi o dziady, o opowieść o dziadach, o twoje miejsce, twoją rolę także społeczną w tym spektaklu, to też wiele zostało już powiedziane w przestrzeni publicznej, ale chciałam cię zapytać, bo odkryłam cię, nie tylko, nie musiałam cię odkrywać jako aktorki, natomiast odkryłam też ciebie jako aktywistkę, jako obywatelkę i o to chciałam spytać, bo Czy to jest tak, że ja cię odkryłam, czy ty sama się również odkryłaś?
Ja myślę, że w jakimś sensie na pewno to jest niesamowite jakieś wychowanie patriotyczne. Ta podróż z dziadami we mnie obudziła.
Czyli jednak kurator oświaty wie, co robi.
Tak.
Wychowanie patriotyczne to był przecież ten cel.
Myślę, że właściwie obecna pani kurator powinna być zachwycona. Ale to się już zaczęło, wiesz, w 2015 roku. No, myślę, że to wszyscy jakoś też rośliśmy w tym i ja po prostu miałam poczucie, że bez zabierania głosu, aczkolwiek jest też sporo osób w moim zawodzie, które uważają, że my w inny sposób się komunikujemy, prawda? I że powinniśmy pozostać neutralni i tak dalej. I szczególnie, jeżeli jesteśmy osobami publicznymi. No ja uważam dokładnie odwrotnie. I gdzie tylko mogłam, to angażowałam się w różne sprawy. Ale faktycznie jest tak, że w momencie, kiedy zaczęły się dziady, bardzo jakby Maja zwracała uwagę, jak ten tekst jest kompatybilny z tym, co się dzieje na zewnątrz. Były strajki kobiet wtedy, pojawiły się granice. To też był moment, kiedy no, parę miesięcy wcześniej nasza córka powiedziała nam, że jest osobą biseksualną. Chociaż wtedy miałam poczucie, że też tak samo nazywa, że do końca nie wie, czy właśnie jest nieheteronormatywna, czy biseksualna. Jeszcze szukała, no ale to też jakieś było dla mnie ważne bardzo to i to zaufanie, jakie miała do mnie, że pomyślałam, że po prostu to musi ze sobą nieść konsekwencje też takie, że kiedy całe środowisko, do którego ona należy jest opluwane, jest jakoś znieważane, no to ja nie mogę milczeć. Zresztą Radek tak samo.
Myślę, że musiałaś się strasznie o nią bać.
Bardzo. Bardzo, bo w momencie, kiedy miałam swoją partnerkę, to ja się bałam o to, co się stanie, jeżeli dziewczyny będą szły ulicą, wezmą się za rękę, to jeszcze ten, ale zaczną się całować. Czyli jakby takie naturalne okazywania sobie miłości, uczucia, prawda? Ale też z drugiej strony wiedziałam, że tam jest, że to jest w ogóle inne pokolenie, że my po prostu i oni są bardzo mocni i silni w tym, co zresztą widać na Marszach Równości, no to jest po prostu, to jest umiłowanie życia. To jest po prostu umiłowanie życia i umiłowanie drugiego człowieka, czyli podstawowe chrześcijańskie zasady na dobrą sprawę, więc to tu była cała moja nadzieja i jakoś też ten odwaga Kai i brak jej lęku też powodował, że ja się przy niej uczyłam nie bać się i uczę się cały czas. Podobnie jak w strajkach kobiet uczestniczyłyśmy razem, czy na pochodach, czy w domu, jak byłyśmy unieszkodliwione przez COVID i przyklejone do telewizora, ten pierwszy taki mocny po śmierci Izy z Pszczyny, no to też ta wspólnota jakby pokoleniowa to było coś niesamowitego zupełnie. Więc faktycznie i później znajdowałam w tekście Mickiewicza, co, jak mówiłam o tym, byłam za to rugana, że gdzie Mickiewicz o czymś takim pisał, czy tak dalej. To jest niesamowite zupełnie, że nawet list ktoś do mnie napisał, jakie bzdury opowiadam. I bardzo to było zabawne, bo pomyślałam, komuś się chciało iść na pocztę, kupić znaczek, kupić kopertę, jakby zrobić wysiłek, na ile musiałam go wyprowadzić z równowagi. To akurat było po wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego. Ale właśnie cała tajemnica Mickiewicza i polega na tym, że to jest tekst, mam wrażenie, napisany z miłości, a z gniewu, z niezgody, z rozpaczy też, ale z miłości i jakiejś takiej, jakiejś niebywałej empatii i takiej, też powiedziałabym, kobiecej strony, to znaczy to, jak się patrzy na improwizację i jak się właśnie zostawi te wszystkie takie pyszne kruczki gdzieś, które w poprzednich, nawet genialnych interpretacjach, ale one gdzieś tam były, takie męskie kruczki, tylko jakby postawi się na uczucie, to jest coś niesamowitego.
Mówisz o pewnej wrażliwości.
Tak, to jest coś niesamowitego i to jest... No przecież zdanie, jak matka czuje w łonie bolest swego płodu, napisał on. Myśmy tu nic nie zmieniły. To jest napisane serce, to jest napisane zdanie przez niego, więc no, myślę, że to jest dosyć niezwykłe zdanie, jak na XIX-wiecznego mężczyznę.
Który oddał żonę do szpitala psychiatrycznego, bo wariowała.
Oczywiście,
no, wiadomo,
oczywiście, że tak.
Nie zapominamy.
Oczywiście, no wiem.
Adamowi chociaż oczywiście. Wiem. Wspaniałym poetą.
Wiem, wiem. Więc, więc to wszystko powodowało, że ja po prostu też czułam, że wszystko, co przychodzi z zewnątrz, jest dla mnie pożywką. Mhm. Też jest jakimś takim dla mnie momentem, gdzie ja mogę przetrawić pewne rzeczy, bo na mnóstwo sytuacji nie miałam zgody, które się dzieją w naszej przestrzeni społecznej i tam, gdzie mogłam, to działałam, a tu mam ten wielkie, to wielkie szczęście, że ja mogę różne, różne takie rzeczy przepracowywać sobie na scenie. Mm-hmm.
To jest bezcenne. To jest wspaniałe. Jeszcze dopytam, bo też jest zupełnie właściwie nieprawdopodobne, ale to się dzieje od lat, że właściwie Maja Kleczewska, która ani w Krakowie nie mieszka za bardzo, ani nigdy nie była nazywaną taką krakowską reżyserką, nie reżyseruje tu bez przerwy, to jest właściwie jedną z twoich najważniejszych tak. reżyserek. To naprawdę, no poczynając od roli w Jordan, tak, czyli tak. jednej z pierwszych twoich
no,
takich ról.
Taki mój właściwie. Taki, mm-hmm. to jest, no, myśmy się w jakimś sensie, mam poczucie naznaczyły obie. I ja jestem Majce piekielnie wdzięczna za Jordana, choć to była bardzo ciężka praca i w sensie emocjonalnym i taka, bo to była długa praca, myśmy prawie pół roku pracowały.
Więc to był monodram, czy ktoś tam jeszcze się plątał?
Nie,
gdzieś?
To był monodram.
Właśnie. A no właśnie.
Byłam sama. Mm-hmm, mm-hmm. Czyli właściwie sytuacja taka chyba najcięższa dla aktora. Mm-hmm.
I to jeszcze tak na sam początek.
Tak, na sam początek, nie byłaś... to było praktycznie 2 lata po szkole, mm-hmm. więc ale to też był taki moment, tu naprawdę jestem wdzięczna dyrektorowi Orzechowskiemu, że pozwolił Majce, bo ona to chciała pierwotnie robić w Teatrze Starym, mm-hmm. ale ówczesny dyrektor nie zgodził się na to, żeby robiła. I
jak to był Tadeusz Bradecki czy Jerzy Kenik?
Ktoś inny.
Jeszcze ktoś inny? Mm-hmm. Ja już nie pamiętam.
Kto?
Nie pamiętam.
Widzisz?
Dobrze. To...
W każdym razie zrobiła to ze mną i całe szczęście. Bo ja naprawdę się tam bardzo dużo nauczyłam na tym. Znaczy tam się otworzyło jakiś rodzaj wrażliwości. On już wcześniej był, bo praca z Lupą i dyplom z Lupą dały grunt mi na rozwijanie tego intymnego miejsca, ważnego, myślę, niezbędnego w aktorstwie. A Jordan to po prostu pogłębił, więc... Mm-hmm. Więc tak, to jest super, super w ogóle, że to się stało. Za to też zaczęłam pierwsze nagrody dostawać. Mm-hmm. Ja też dostała za to nagrodę, więc... a to chyba był dyplom Majki w ogóle. Mm. Potem były Noże w kurach, które zostały uznane za żonadę roku. Nam się dosyć mocno drogi rozeszły, chociaż ja uwielbiam ten spektakl. Drogi nam się rozeszły.
Bardzo jestem ciekawa, jakbym to widziała dziś, bo to przecież się zmienia
tak.
czasem.
Tak.
Różnych rzeczy żałuję na przykład,
tak.
co myślałam o spektaklu,
tak.
bo on gdzieś pracuje. Mhm. No ale no, taka jest natura teatru też. Prawda?
I wspaniale, że mogłyśmy się po tych 20, ponad 21 lat spotkać mhm. i to się mhm. spotkać naprawdę w jakiejś takiej miłosnej, powiedziałabym, podróży.
Mhm. Tak, ale chciałam cię też o inne spotkania zapytać, bo przecież akurat sztuka teatru rodzi się ze spotkania mhm. i myślę, że mimo wspaniałych solowych też sytuacji, jaką bez wątpienia jest monodram, czy granie głównych ról, co akurat jest twoją specjalnością, to jest to doświadczenie wspólnoty. Chcę cię zapytać o twoją ostatnią premierę, mhm. czyli o spotkanie z Janem Klatą, który jest reżyserem niezwykle ważnym dla twojej rodziny, tak bym to mogę tak powiedzieć.
Tak.
To było na scenie, wydawało mi się, że twoje pierwsze spotkanie, ale chwilę temu zaprzeczyłaś całkowicie.
Tak, tak. Spotkaliśmy się z Jankiem w szkole teatralnej. Był asystentem u Krystiana Lupy w dyplomie. Robił cały akt w wersji Oliwkowej, Płatonowa, gdzie gram Sonię i ten najważniejszy akt dla Soni, czwarty, gdzie jest szaleństwo, gdzie ten... Bardzo dobrze mi się z Jankiem pracowało, zrobiłam potem jeszcze z nim sceny na reżyserii. Bardzo się wtedy zakumplowałam z jego żoną, Justyną Łagowską, wspaniałą scenografką. Więc to naprawdę było takie owocne bycie razem. No i nasze drogi się rozeszły. No, okazuje się na 30 lat, więc to dosyć długo.
Po czym wrócił i kazał zagrać po starogrecku.
Tak, tak, no właśnie. Wiesz co, ciężko mi się mówi o tej produkcji, dlatego że rzeczywiście ja nie jestem w stanie oddzielić procesu tutaj od efektu, nie? I ja, dla mnie to naprawdę była katorżnicza praca, bo okazało się, że mój mózg po prostu jest w stanie przyswoić jakąś określoną liczbę obcych słów, martwego języka, a potem mówi stop. A ponieważ czasu było potwornie mało, ja czułam spory dyskomfort też, jeśli chodzi o warunki, w jakich pracowaliśmy, w sensie ile właśnie było czasu, że nie mieliśmy możliwości wcześniej uczenia się tego języka, że fajnie byłoby wcześniej wiedzieć o tym, a nie na pierwszej próbie, że mówimy w starogreckim. Więc to były takie zewnętrzne okoliczności, które mnie, które spowodowały, że te dwa miesiące były ciężkie. I nie będę tu udawać, że nie, bo po prostu bym skłamała. Chociaż muszę powiedzieć, że moi koledzy z jakimś takim, myślę, że ja tam byłam chyba taką osobą, która gdzieś odczuwała największy ciężar, bo mam wrażenie, że oni jakoś sobie znacznie lepiej z tym psychicznie poradzili.
No ty byłaś też Sofoklesem, więc jakby ciężar...
Sokratesem.
Przepraszam. Oczywiście ciężar odpowiedzialności... Porównywalny z Sofoklesem.
Tak,
wybrnę
tak,
z tego lapsusa.
Tak, aczkolwiek jak widzisz w spektaklu, to jednak to są siły...
Tak, ale w ogóle w spektaklu nie widać, żebyś miała jakikolwiek problem z tym.
Są tam pewne triki użyte, żeby... Ale to już dobrze, to niech to już będzie, niech będzie alchemia po prostu mojej pracy. No w każdym razie ja po prostu nie byłam w stanie, wiesz, na etapie pracy odczuwać przyjemności z tego. To znaczy też było coś takiego, że ja miałam dosyć duży problem z Platonem, ponieważ to państwo w wielu momentach mnie odrzucało. Więc co więcej, jak sobie porozmawiałam z Katarzyną Kasią, którą oczywiście tylko w momencie, jak się dowiedziałam, to napisałam: Kaśka, ja muszę z tobą pogadać. Więc ona mówi: słuchaj, no przecież to nie jest Sokrates w ogóle, no to jest manipulowana postać przez Platona i w zemście za to, że się dał zabić. Jakoś tam wstawiona w pewne ramy.
Po prostu uczyniona mu gęba trochę.
Uczyniona mu gęba, no. Tak. Więc był tu też jakiś taki mój jakiś właśnie wobec Platona no taka niechęć.
Trudno było ci się utożsamić z tą postacią.
Wiesz co, to w ogóle Justyna, powiem ci, że to nie było szansy, bo do 5 stycznia ja ryłam tekst. I nagle rzeczywiście był taki moment jakoś na początku stycznia, gdzie ja sobie pomyślałam, nie, no ja zwariuję za chwilę, bo to jest pierwsza robota, gdzie ja w ogóle nie wiem, kogo ja gram. Tylko, że ja mam w sobie jakiś tajemniczy język. Czy ja mam go traktować jak zaklęcia, czy ja mam, wiesz, no to jakoś tym bardziej, że nie myślisz przecież w tym języku. Jedyną osobą, która myśli, jest Karolina Kazoń, która jest po prostu, ja nie wiem, no to, ona się uczyła starogreki na studiach, bo studiowała filologię jakąś przed, no musiała klasyczną, albo jakiś kierunek studiów, w którym uczyła się starogreki. Oprócz tego zna nowożytni grecki. I ona rzeczywiście to gramatycznie rozłożyła, więc ona, mam wrażenie, że jest jedyną osobą, która naprawdę wie, co mówi i myśli, co zresztą widać i słychać. I ja, a ponieważ ja jestem aktorką, która bardzo jest taką zmysłową, ja muszę mieć poczucie ciała i mózgu razem. Jak ja mam coś odłączone, to czuję się jak dziecko we mgle. Więc dopiero musiał mi w miarę ten tekst wejść, musiałam sobie parę tam trików o których może nawet reżyser nie wie zrobić, poukrywać pewne rzeczy, żeby to opanować tekstowo, albo i nie.
Czy papierki takie gdzieś tam,
no, wiesz,
w rękawie.
Nie widać nic,
nie, no, oczywiście, no, że właśnie, nie widać. No. Ale poza tym, no, liczy się
to,
co ja widzę.
Tak,
no,
tak. No więc tam mi się udało dojść do takiego momentu w porozumieniu z cudownym Mirkiem Kaczmarkiem, który jest genialnym scenografem, kostiumografem, facetem i w ogóle cudownym człowiekiem, który mówi: Mirek, ty musisz mi jakieś takie, wiesz, flatki, tego typu rzeczy, musisz mi poznajdować, ja tam muszę poukrywać rzeczy. No więc dopiero wtedy gdzieś mi się ta, jakoś to zaczął mi się ten snuć, ten dramat. Poza tym, no też jest zespół wspaniały, wiesz, to są po prostu, ja kocham tych moich kolegów. Po prostu to też, jak oni mnie wspierali przez robotę, ja już miałam takie momenty, wiesz, że już myślałam, nie, ja rezygnuję, nie dam rady, ja ten, i to jednak cudowni, wspaniali i też z jakąś taką pokorą w tej pracy trudnej, w trudnych warunkach, wspaniała niemiecka aktorka, wspaniała Linda Popel. No. To jest gwiazda w ogóle, jeżeli chodzi
świetna
o niemiecki
dziewczyna,
teatr.
Tak.
Świetna dziewczyna. Mm. Uważam, że świetnie sobie tę scenę zbudowałyśmy.
Tak.
I mamy takie jakby fajne porozumienie na scenie, więc to też było dodatkowym takim atutem i siłą tego spotkania. Ale tak naprawdę, wiesz, mnie, ja ciągnę do tego ostatniego monologu po polsku. Że to jest moment, który myślę, że on jest zresztą, jak mi powiedziała Kasia, że...
Kasia.
Tak. Że tu jest najbliżej Sokratesa i że to jest coś, co... bo ja nie powiem, żebym była jakimś orłem z filozofii, wiesz, i dużo wiedziała wcześniej na ten temat.
Taką osobę również widzisz przed sobą, więc tak trochę, prawda, udajemy, że wiemy. No nie, ale no ty wystąpiłaś w tym spektaklu, ja go widziałam jako widzka, więc jedziemy.
Tak,
no.
Tak. Więc podrzuciła mi tam dwie książki, które sobie przeczytałam i jakoś faktycznie, no to też jest niebywałe doświadczenie po iluś tam minutach mówienia w obcym języku, nagle zacząć mówić po polsku. Tak, no to jest strasznie dziwne, ale jednocześnie też takie, że właśnie chyba pierwszy raz coś takiego poczułam, że nie wymaga to jakiegoś takiego wyraźnego nakładu emocji.
No na pewno.
Czy wiesz, tego tak, puszczenia czegoś, puszczenia myśli, krótko mówiąc. Gdzieś poczułam, że w tym jest, że ja muszę mu oddać głos, skoro on został zmuszony przez te, mój Sokrates, przez te godzinę 15 mówić w obcym sobie języku, żeby kiedy mówi w tym swoim języku, jakkolwiek by go nie nazwać, ale w tym swoim duchowym języku, to że myśl jest najważniejsza tam, a nie emocja.
Oczywiście. Myślę, że Jan Klata bardzo lubi taki efekt osiągać na scenie i właściwie pracuje nad tym efektem od lat z przedstawienie na przedstawienie kolejne, ale tutaj rzeczywiście sięgnął po taki bardzo radykalny środek, bardzo. Ale też jestem zaskoczona, jak dobre przyjęcie jest tego spektaklu, że właściwie ten koncept publiczność bardzo dobrze zrozumiała i bardzo dobrze na ten koncept zareagowała, no niezależnie już od tego, tak, ile aktorów to kosztowało.
No ja jestem ciekawa, wiesz, bo myśmy dopiero zagrali te spektakle dla takiej publiczności jeszcze premierowej.
To prawda.
Jak przyjdzie publiczność z kasy codzienna, no nic jej nie ujmując absolutnie, ludzie teatru też, tylko tu było dużo znajomych, kolegów z branży i tak dalej. I jestem ciekawa, jak to dla takiego widza właśnie, który w różnych emocjach przychodzi do teatru. Czasem właśnie, żeby się rozluźnić, żeby coś, a czasem, żeby coś przemyśleć, czasem, żeby coś przeżyć. Jak dla całej tej grupy osób ten spektakl będzie, co będzie znaczył. No. Mi się wydaje, że to też, wiesz, ten świat, który Janek zbudował i z Natanem Berkowiczem, uważam, zrobił genialne te wizualizacje. Są chyba jedne z najlepszych, jakie Natan zrobił. I Mirek Kaczmarek ze scenografią i
której prawie nie ma tak naprawdę.
Której prawie nie ma.
No nie będziemy tutaj spoilerować,
ale... kosmicznymi, mangowymi kostiumami, co co też super, bo na przykład mnie ten kostium też dał pewien rodzaj dyscypliny i takiego właśnie mangowego trochę rodzaju istnienia w rzeczywistości, nie? Jakby...
No to jest efekt Oskara Schlemera, po prostu stajesz się trochę rzeźbą i zupełnie jesteś kimś innym.
Tak. Więc no zobaczymy. Ja to jedziemy właśnie na Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.
Czyli będzie... podróżować to tak. przedstawienie. No dobrze, trochę się martwię, bo widzisz, ja cały czas mam wzrok w zegarze.
Bo ja gadam tyle, bo mi pozwalasz.
Nie, bo wszystko chcę to wiedzieć i teraz muszę błyskawicznie się zdecydować, z czego zrezygnować, a w co koniecznie jeszcze pójść. Ale tutaj twój głos i twoja opinia bardzo byłaby dla mnie ważna. Powiedz, jak to, no bo właśnie, pracujesz z bardzo różnymi osobami, reżyserami i tak dalej. Jak znajdujesz tę no, taką trochę społeczną rewolucję, która się toczy przez teatr? Mhm. To wszystko, co zaczęło się w czasie pandemii, czy miało jakiś taki początek w MeToo, oczywiście... No przez nasze teatry, czy bardziej nawet szkoły teatralne się to przetoczyło. Najbardziej oberwał Krystian Lupa, bo, że tak powiem, stało się to za granicą. Mhm. I no wiadomo, jak coś się stanie za granicą, to już obowiązuje nas wszystkich. Jakie są tutaj twoje doświadczenia i refleksje? Mhm.
No wiesz co, ja jestem jakoś wyjątkowo chyba pod tym względem...
No i jeszcze Monika Strzępka. Fatalny koniec wielkich nadziei.
To jest bardzo trudny temat.
No właśnie. No.
Myślę, bardzo trudny temat, który rozegrał się.
Ale właśnie nie o to chodzi, że tutaj masz to oceniać i tak dalej, tylko mówię o twoje, pytam się o twoje emocje.
Wiesz,
właściwie.
Ja po prostu, to chyba dla mnie w ogóle najważniejszą sprawą taką, którą powiem na początek, jest to, że ja strasznie się odżegnuję od wszystkich takich dyskusji odbywających się w mediach społecznościowych, dlatego że mam wrażenie, że bardzo dużo jakby z tego przeniosło się właśnie na media społecznościowe. Tam są ferowane wyroki, i tam są już po prostu rzeczy uznawane za rzeczywiste podawane, a tak naprawdę nikt z nas nie uczestniczący w czymś nie wie, jak to wygląda naprawdę. Nie chcę podważać niczyjej opinii, ale ja staram się od tego trzymać z daleka, właśnie szczególnie jeżeli sprawy dotyczą naszego środowiska. Ja miałam to szczęście, że nigdy nie przypominam sobie sytuacji takiej, którą mogłabym nazwać za jakąś wyjątkowo, nie wyjątkowo, za sytuację mobbingową, po prostu. Nie przypominam sobie momentów pracy, gdzie na przykład nie miałabym jakiejś totalnej zgody na zrobienie czegoś, co byłoby przekraczeniem granicy mojej, nie wiem, intymności, komfortu psychicznego, komfortu związanego z ciałem. Nigdy się w takiej sytuacji nie znalazłam. Jestem absolutnie, i to zawsze podkreślałam, i nawet ostatnio miałam rozmowę na ten temat, jestem absolutnie przeciwna jakimkolwiek formom manipulacji, wiesz, zmuszania kogoś do robienia czegoś, jeżeli w tej drugiej osobie nie ma zgody, jakiegoś chamskiego zachowania. No, kurczę, jesteśmy ludźmi kulturalnymi i wiemy po prostu, jakimi narzędziami się posługujemy. Więc tak mówię, no ja się... A pracowałam z osobami o różnych opiniach. Ja nigdy tego nie doświadczyłam. Tu też mi się wydaje, że jest coś takiego. Oczywiście świat się zmienił bardzo.
Właśnie, może to jest kwestia pokoleniowa.
Bardzo się zmienił i myślę, że być może jest tak, że pewne sytuacje i pewne rzeczy, które myśmy uważali, nie chcę powiedzieć za normalne, ale za jakieś takie do przetrwania, ja nie mówię o jakichś ekstremalnych rzeczach, ale do przetrwania, to teraz są niedopuszczalne.
No, od razu ci powiem, kilka dni temu rozmawiałam z Iwoną Budner i właśnie opowiadała o tym, że o próbach, które się ciągnęły nie do godziny, powiedzmy tam, 10, tylko w środku nocy się kończyły. To było oczywiście wiele lat temu i wszyscy uważali, że to jest normalne. Dzisiaj?
No tak, to znaczy jest... to jest, wiesz co, to tak, to ja też to mam, ale ja to miałam zawsze chyba i to się pojawiło po urodzeniu Kai, że zaczęłam bardzo swój czas cenić. I zawsze się buntowałam przeciwko, bez uzgodnienia wcześniej, przeciąganiu prób i takiemu nieszanowaniu naszego czasu.
No bo to także jest przemoc, tak?
Oczywiście, dzisiaj, że tak, no. Oczywiście. Ale na przykład było tak, że kurczę, no myśmy lata temu sami siedzieliśmy po nocach, robiąc jakieś spektakle, wiedząc, że jeżeli chcemy, żeby to dobrze wyglądało, to musimy to skończyć. Więc wydaje mi się, że to strasznie to jest taki...
To jest trudne.
Cienki lód, po jakim stąpamy, mówiąc o tym, bo tak jak mówię, no tam, gdzie są, tam, gdzie wchodzi, chociaż no tak jak masz rację oczywiście, no to też jest jakby przeciąganie prób, nieustalanie z osobami pracującymi warunków pracy, no na dobrą sprawę. Zastanawiam się, ile z moich emocji w czasie tej dwumiesięcznej nauki starogreki było w tego rodzaju, ale ja jednocześnie wiedziałam, że ja podjęłam jakąś decyzję i wiedziałam, że Jan mi zadał to pytanie, czy chcesz to robić, w którymś momencie jak widział i ja powiedziałam wtedy, okej, robię to, więc też wiedziałam, że ja podjęłam tę decyzję. Natomiast myślę, że jest też coś takiego, wiesz, że my w tym naszym zawodzie jest miejsce takie, że mam wrażenie, że jeżeli go troszkę w sobie nie przekroczymy, to znaczy, że jeżeli nie zejdziemy gdzieś głębiej w siebie i jakiegoś być może takiego, nie wiem jak to nazwać, takim jakimś rozruchem wewnętrznym, który może być bolesny, nawet jeżeli tego się nie zrobi, to wydaje mi się, że czasem można być uboższym o coś. I teraz, żeby po prostu wyczuć, czy w pracy chodzi właśnie o, nie wiem, zniszczenie mnie, czy chodzi o to, że, żeby pójść ten krok dalej.
Tak.
Czy żeby coś jakby więcej o sobie dowiedzieć, to jest bardzo, bardzo trudne. Więc ja jestem dzieckiem Lupy, no ja jestem jakby, wszystkie narzędzia mam od niego. I oczywiście, że były spektakle, gdzie Krystian wychodził, obrażał się na nas, myśmy byli zrozpaczeni i tak dalej. Ale jak... Ja po prostu siła spotkania z nim i waga tego, co mi przekazał, są nieporównywalne w ogóle z tym. Ja nie mam poczucia, że ja jakieś koszta bardzo duże zapłaciłam, ale też wiem, że każdy, kurczę, jest inny. Każdy ma inną wrażliwość i to, co być może dla mnie było do wytrzymania, dla drugiej osoby jest absolutnie niedopuszczalne. Więc to są bardzo, bardzo indywidualne sprawy. Natomiast szacunek jest dla mnie podstawową rzeczą. Bez tego nie da się nic zrobić, nic.
No tak, to już zupełnie na koniec, bo kończymy, musimy zakończyć. Szacunek, czyli no właśnie, Krystian Lupa, dobrze, że ty mówisz Lupa, ja też właściwie o Lupę chciałam na koniec zapytać, bo no wydaje mi się, że on, można powiedzieć, osiągnął najwięcej, bo jest rzeczywiście tytanem z tych tytanów takich ze skandynawskiej mitologii. No ale też z drugiej strony ta jego pozycja została w sposób niezwykle brutalny zakwestionowana. Przyglądałaś się pewnie temu.
Przyglądałam się temu i to jest, no, jak mówię, no to jest dla mnie strasznie trudne, no bo czytam czyjeś świadectwa.
Tak, nie było nas tam. Jasne.
I nie mam prawa nie wierzyć, prawda? Natomiast ja ze swojej strony wiem, w co, powtarzam, to, w co zostałam wyposażona i też to, no to jednak jest... Kurczę, no to jest jednak gigant naszego teatru, no to jest i to też jest tak, że mam poczucie, że u niego to jest jakaś taka energia wymienna, że on też ponosi koszta tego, co robi, no to znaczy, że to też jest jakieś takie totalne zupełnie i nie da się, wydaje mi się, tego rozpatrywać w kategoriach zero-jedynkowych. Nie da się, natomiast no, tak jak mówię, no, ja nie jestem w stanie zakwestionować czyichś argumentacji, czyichś uczuć, bo to są czyjeś odczucia i tak jak mówię, to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne, a my pracujemy na swoim organizmie wszyscy związani z teatrem, nie tylko my, aktorzy, reżyserzy, ale wszyscy, garderobiane, fryzjerki.
Pani, która ci upina tą perukę okropną.
Techniczni.
Bo cię męczy ta peruka.
Techniczni i tak dalej. Więc to my jesteśmy po prostu i wiadomo, że wtedy człowiek jest nagi w pewnym sensie i strasznie łatwo go zranić, nie? Więc
status to skomplikowane, tak. Na tym poprzestaniemy i na tym kończymy. A propos proroctw mniej lub bardziej udanych, Joanna Mastalerz, zasmuciłaś mnie tym, że odeszła od teatru, no ale to może kiedyś na inną rozmowę. Miała ten sen z Wyspiańskim. Na mnie spłynęło, że powinnaś zagrać Hamleta i kurczę.
A nóż.
No właśnie. Tylko jeszcze musimy się zastanowić, kto by to dobrze wyreżyserował. Mhm. Masz jakiś pomysł?
Może film?
Może film.
Bo to mnie kręci teraz bardzo.
No tak. Dominika Bednarczyk, ale o teatrze jednak bez przerwy. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
Ja też bardzo dziękuję.